Audycja zawiera lokowanie produktu.
Gościem naszego dzisiejszego programu jest psycholog Zbigniew Michalczyk. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam pana i państwa.
W cyklu naszych audycji rozmawiamy o ustawie antyprzemocowej, która rozwiązuje wiele problemów osób, które takiej przemocy doświadczają. Czy przemoc domowa wynika z uzależnień? Jaka jest korelacja między uzależnieniem a przemocą domową?
No na pewno nie jest to takie jednoznaczne i jednowymiarowe, natomiast są pewne obszary, gdzie jest to rzeczywiście skorelowane. Pierwszy obszar jest związany z tym, że osoby uzależnione bardzo często nie radzą sobie z emocjami, z kontrolą tych emocji, przeżywaniem tych emocji. I jedną z form radzenia sobie jest właśnie spożywanie alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, które mogą regulować te emocje. Stosowanie przemocy też jest związane z kontrolą. Często u osób, które mają zaniżoną samoocenę, zaburzone poczucie bezpieczeństwa, próbują wyrównywać sobie te stany emocjonalne poprzez kontrolę, a kontrola czasami też się wiąże z przemocą. W takim sensie, że jeżeli dokonuję tej przemocy, to kontroluję, mam pewnego rodzaju władzę. Natomiast jeżeli chodzi o bezpośredni związek narkotyków i alkoholu, to ja rozumiem i widzę takie dwie sytuacje. Pierwsza sytuacja jest wówczas, kiedy osoba nie jest pod wpływem substancji ani alkoholu, jest w oczekiwaniu albo nie ma dostępu do tej substancji. Wtedy te emocje nasilają się, narastają i formą odreagowania i poradzenia sobie z tymi emocjami może być właśnie stosowanie przemocy wobec drugiej osoby. Zamiennie do spożycia alkoholu albo zażycia jakiegoś narkotyku. A drugi obszar, w momencie kiedy osoba jest już pod wpływem alkoholu czy narkotyków, wówczas może też dojść do takiego rozregulowania i uwolnienia emocji. Związane jest to z trzymaniem tych emocji, jeżeli chodzi o mózg, mamy ten ośrodek ulokowany w płatach czołowych. I wówczas takie rozluźnienie może też prowadzić do tego, że nie kontrolujemy tych impulsów emocjonalnych i też w tej sytuacji może dochodzić do stosowania przemocy.
Czyli te mechanizmy działają trochę w dwie strony. Mamy w sobie emocje, sięgamy po używki, żeby iluzorycznie sobie z nimi poradzić, a jeżeli sięgniemy po te używki, to pokłady agresji w nas wzrastają, ponieważ nie potrafimy ich kontrolować.
Tak, taki paradoks, tak, że z jednej strony spożywamy na przykład alkohol po to, by poradzić sobie z tymi emocjami, natomiast jest typ osoby uzależnionej, gdzie spożywanie tego alkoholu prowadzi do wyciszenia i uspokojenia, ale inny typ odwrotnie wręcz zachęca i sprzyja temu, żeby stosować przemoc i być agresywnym.
Jak można takiej osobie pomóc albo uświadomić jej, że ma problem, bo to często nie jest proste?
To, co na świecie jest stosowane i ogólnie dostępne, no to głównie psychoterapia różnego rodzaju i w różnych nurtach realizowanych, takie rekomendowane i dobrze opisane, ale też zbadane i o udokumentowanej empirycznej skuteczności, to mamy dziś terapię poznawczo-behawioralną, podejście humanistyczne, często realizowane w formie dialogu motywującego, to jest interwencja kryzysowa, jeżeli chodzi o rodziny, to jest systemowa terapia rodzin, wielosystemowa terapia rodzin, a jako czynnik taki wspomagający często jest stosowana też farmakoterapia. Ale to już oczywiście w momencie, kiedy osoba jest krytyczna do siebie, do swoich zachowań i też do rozwoju uzależnienia, czy wręcz już do uzależnienia. Najtrudniej jest tą osobę zmotywować, czyli pokazać jej, tak jak pan określił, że ma problem, że ma trudność. No i takie najbardziej skuteczne i efektywne metody to takie podejście interdyscyplinarne. Chodzi o to, żeby osoba uzależniona słyszała to, że ma trudność, że postępuje źle, jest chora i wymaga pomocy, usłyszała od jak największej ilości osób, czyli od żony, od dzieci, od kolegów w pracy, od szefa w pracy, od księdza, od policjanta, sądu też taka informacja może wypłynąć, od dalszej rodziny, od przyjaciół, od znajomych. Im osoba ważniejsza, tym większe prawdopodobieństwo, że ta motywacja będzie szybciej budowana. I trudność też polega na tym, że często osoba uzależniona, jeszcze stosująca przemoc, jest otoczona takim parawanem milczenia, tak, że w domu to do tego dochodzi, do takich zachowań czy do spożywania alkoholu i rodzina też nie jest zainteresowana, bo ma ku temu swoje powody, by świat się o tym dowiedział. I im dłużej ta zmowa milczenia trwa, tym no niestety sprzyja i koreluje z rozwojem uzależnienia i podtrzymywaniem tego uzależnienia, a jeżeli mamy w tej sytuacji też przemoc, czyli też do stosowania tej przemocy.
Z tego, co pan mówi, wynika, że ustawa antyprzemocowa, która funkcjonuje od kilkunastu dni, może być pomocna dla osób, które doświadczają tej przemocy, ale także dla samego agresora. Bo na przykład przyjazd policji, nakaz opuszczenia mieszkania, nakaz opuszczenia domu może być tym impulsem, który powie tej osobie, że dzieje się ze mną coś niedobrego.
Tak, to jest jeden z tych czynników w tym podejściu interdyscyplinarnym. Sąd, policja, tak, jak najbardziej. To jest bardzo, bardzo ważne, ale obawiam się, że samo w sobie może być niewystarczające, że trzeba dołożyć jeszcze do tego inne czynniki, czyli ten aspekt psychologiczny, aspekt zdrowotny, społeczny kontekst, nie tylko ten aspekt prawny i ponoszenia konsekwencji z tytułu czynów, które mają znamiona przemocy, ale jest to ważny czynnik.
Może to pytanie dziwnie zabrzmi, ale chciałbym poznać pana opinię, pana zdanie na temat tego, czy można w ogóle mówić o uzależnieniach bardziej groźnych dla naszych domowników i uzależnieniach mniej groźnych, z których wynika mniej przemocy. Bo mówimy o uzależnieniu od alkoholu, od narkotyków i to może być bardzo groźne, ale uzależnić można się od wielu innych rzeczy, od hazardu, gier komputerowych.
To złożone zjawisko i wieloaspektowe. Ja bym to sprowadził nie tyle co do rodzaju i formy uzależnienia, bo też można być uzależnionym od słodyczy i też te słodycze w pewnym sensie regulują emocje, bo jeżeli nie mamy dostępu do słodyczy, wtedy te emocje się nasilają. Jeżeli ktoś sobie nie radzi z tymi emocjami, osiąga próg nieradzenia sobie, to też może przejawiać się takie zachowania agresywne. Osoby chore na cukrzycę też często są w takim funkcjonowaniu dziennym, codziennym, bardziej emocjonalne i też z tego tytułu może dochodzić do różnych takich aktów też związanych z przemocą. Także ja chyba bym nie sprowadzał tego do formy i rodzaju uzależnienia, raczej do jednostki, jak ta jednostka reaguje przed na przykład zażyciem czy użyciem jakiejś substancji, czy na przykład używaniem komputera w trakcie i po. I to jest złożone zjawisko, też wieloaspektowe. I często osoba uzależniona od tej samej, powiedzmy, czynności, mówiąc już o uzależnieniach behawioralnych, może całkiem inaczej funkcjonować, nie stosować przemocy, być daleka od myślenia, a już na pewno stosowania tej przemocy. Z kolei inna osoba, no niewiele jej będzie potrzeba, będzie miała niski próg odporności i takiej wrażliwości emocjonalnej i ona będzie bardzo często stosowała przemoc. Dziś no nie mamy jeszcze takiej wiedzy, ani psychologicznej, ani medycznej, ani społecznej, żeby tak jednoznacznie i uniwersalnie wskazać, że wszyscy podobnie reagują w wypadku no wszelakich uzależnień. Także byłbym na pewno tutaj ostrożny, ale jednocześnie trzeba dodać, że każda forma uzależnienia na pewno sprzyja stosowaniu przemocy. To jest stwierdzone i to już wiemy na pewno.
Kiedy rozpoznać ten moment, że sprzeczka, kłótnia wynikająca z uzależnienia, to już jest przemoc.
Na pewno, jeżeli osoba jest uzależniona, to już jest wystarczający powód, żeby szukać pomocy, żeby motywować ją do podjęcia tej pomocy i pracy nad sobą. Jeżeli do tego jeszcze dochodzi stosowanie przemocy, nawet sporadyczne, no to tylko pogłębia i daje jeszcze głębsze podstawy do tego, żeby taka osoba podjęła pracę nad sobą. Także jeżeli mówimy o osobach uzależnionych, to już jest wystarczające. A często te osoby uzależnione też stosują przemoc. Nie tylko taką domową, ale też przemoc na przykład w pozyskiwaniu środków na zakup alkoholu czy narkotyków. Jest to związane z rozbojami, z kradzieżami, z prostytuowaniem się za substancje albo za środki pieniężne, które w konsekwencji są wydawane na zakup różnych substancji.
Jak wygląda ten problem od strony statystyki? Ile procent rodzin z problemem alkoholowym ma także problem z przemocą jednej osoby wobec drugiej?
Statystycznie to wygląda bardzo źle, bo te wskaźniki są bardzo wysokie i mówi się o 70-80 nawet procentach. Jeżeli mamy osobę uzależnioną w domu, jest to członek rodziny i statystycznie najczęściej jest to mężczyzna, ale też są to kobiety, ale coraz częściej obserwujemy takie zjawisko, że są to dzieci uzależnione na przykład od komputera, 15-17-letnie dziecko, które no, ewidentnie w sytuacji, kiedy rodzice reagują i odcinają dziecko od używania tego komputera, to pojawiają się silne emocje i to dziecko też wobec rodziców zaczyna stosować przemoc. Także każdego członka rodziny może spotykać zarówno doświadczanie przemocy ze strony innego członka rodziny, jak i stosowanie tej przemocy.
W rodzinach z problemem, które zmagają się z uzależnieniem, zdarza się, że tym agresorem nie jest osoba uzależniona, tylko wobec osoby uzależnionej używa się przemocy.
Też tak się zdarza. O tym mało bardzo mówimy i mało tak naprawdę o tym też wiemy, bo akceptacja społeczna jednak idzie w stronę chronienia i w ogóle taka opinia społeczna idzie w stronę jednak tego, że jeżeli ktoś jest uzależniony, to może zasługuje na takie traktowanie. I wtedy mówimy o takim podejściu do choroby związanej z uzależnieniem. To jest takie podejście moralne bardziej, a nie medyczne. Bo jeżeli uzależnienie, a tak jest problemem medycznym, no to osoba uzależniona jest chora, tak? Czyli jeżeli chora, no to nie do końca wpływ ma na to, że choruje, tak? Że zachorowała. Oczywiście, tak jak w każdej innej chorobie, na przykład cukrzycy, też czy stosujemy dietę, czy nie, mamy na to wpływ. I tak samo jest z chorobą uzależnieniową. Mamy oczywiście wpływ, ale mimo wszystko jest to choroba, czyli nie do końca mamy na to wpływ. I nie do końca mieliśmy wpływ na to, że zachorowaliśmy. Nie do końca mamy wpływ na to, że trwamy w tej chorobie. No i też nie do końca mamy wpływ na to, że wychodzimy z tej choroby, że zdrowiejemy.
W jaki sposób ktoś z naszego otoczenia może wspierać ofiarę przemocy, aby ta zakończyła związek bądź uniezależniła się od sprawcy tej przemocy, bo to często nie jest takie proste, by sięgnąć po telefon, zadzwonić na infolinię, porozmawiać, poszukać pomocy, bądź zadzwonić na policję, jeżeli obawiamy się o swoje życie, zdrowie.
Tak, to prawda. Dużo zależy od struktury osobowości tej osoby, która doświadcza tej przemocy. Bardzo często są to osoby z tak zwaną osobowością zależną, czyli one w ogóle sobie nie wyobrażają życia bez tej osoby. I im się wydaje trudniejsze i większym dramatem funkcjonowanie samodzielne niż ponoszenie konsekwencji w postaci doświadczania tej przemocy, przyjmowania tej przemocy, ale jednak życie z tą osobą, która stosuje tą przemoc, niż tak jak powiedziałem, życie samemu, tak? Że ona nie wierzy w to, że może znaleźć pracę, zarobić, mieszkanie. Często są to takie sytuacje, gdzie ta osoba jest rzeczywiście i obiektywnie zależna, bo na przykład dom, mieszkanie jest własnością tej osoby, która stosuje przemoc. I w takiej sytuacji ważne jest to, żeby równolegle pracować i działać z tą osobą tak psychologicznie, ale też też i formalnie w postaci prawa po prostu, które jest w naszym kraju dostępne. Równolegle i z osobą, która doświadcza tej przemocy i równolegle z osobą, która stosuje przemoc. Taki modelowy schemat postępowania, no w moim przekonaniu powinien wyglądać tak. Jeżeli ktoś stosuje przemoc, to pierwszym działaniem powinna być interwencja kryzysowa polegająca na tym, że rozdzielamy, zabieramy tą osobę, która stosuje przemoc od tej osoby, która doświadcza tej przemocy.
Co w prosty sposób wprowadza ustawa antyprzemocowa.
Tak. I ja uważam, że to jest bardzo dobry kierunek działań, bo dopóki oni mieszkają pod jednym dachem, to raczej jest niemożliwe to, żeby osoba, która doświadcza przemocy, miała na tyle siły i determinacji w sobie. I nie wynika to z chęci czy nie, tylko po prostu z trudności, z tych uwarunkowań osobowościowych czy doświadczeń życiowych. W sytuacji, kiedy nie ma już tej osoby i osoba jest sama, czyli mamy źródło odcięte, czyli doświadczania tej przemocy, wówczas ta osoba ma więcej pewności i odwagi, bo po pierwsze czuje, że instytucja, państwo stoi za nią, też ją chroni. To jest bardzo ważne i istotne, że ta osoba nie jest sama. No i wtedy najlepiej rozpocząć taką pracę terapeutyczną.
Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był psycholog Zbigniew Michalczyk. Dziękuję bardzo.
Dziękuję ślicznie. Pozdrawiam.
Podajemy wiadomości. Ustawa antyprzemocowa obowiązuje. Ministerstwo Sprawiedliwości zmieniło przepisy. Nowa ustawa antyprzemocowa gwarantuje pokrzywdzonym szybką i realną pomoc. Zadzwoń 222 309 900. Napisz info@sos.pl. Audycja zawierała lokowanie produktu.